Tak się dobrze dzień zaczął i klawiatura się źle przypięła. Muszę iść na dół.
Shit. Come on! Wszystko tak dobrze działa, ten system czasami się zawiesi. God damn it. Dobrze, że jestem wygimnastykowany, nie? Kiedyś wchodzenie pod stół to było wyzwanie.
Nie cieszy mnie specjalnie, że tam potrafię podnieść większy ciężar czy coś. Takie rzeczy mnie nie ekscytują. Ale takie bohostki, że wejdziesz pod stół i nie bolą cię kości od tego. Się potrafisz zgiąć. Pół roku temu to gdzieś mnie coś bolało, jak tylko właziłem gdzieś. Wczoraj moja żona poprosiła, żebym wyprowadził jej samochód z garażu. A mamy taki dosyć wąski garaż niestety. I żeby ten samochód wyprowadzić, trzeba strasznie się nagimnastykować. Ona zresztą jest mała dziewczyna, więc ma fotel wyciągnięty na maksa. Najbliżej kierownicy jak się tylko da. Więc w normalnych warunkach, żeby tam się wcisnąć, to trzeba prawie jak wąż być. I wczoraj wszedłem i mówię, kurde, jak patrzcie, jaki jestem oślizły, że tak wszedłem bez problemu. Nic mi nie bolało, potem wyszedłem, kurde. W ogóle prawda jest taka, że zmieniłem samochód na taki duży, tylko dlatego, że mi się nie chciało schylać i wchodzić do tego niskiego, którego miałem wcześniej. A wystarczyło pójść na 3 miesiące na siłownię, czy tam na pół roku i nagle wsiadanie do samochodu nie jest problemem.
Nie bójcie się, nie ściągam spodnie,
musiałem podnieść, unieść do góry
pasek.
Czym ja jeżdżę? Prawdziwym autem prawdziwego mężczyzny, czyli Toyotą RAV4. Co sądzę o awatarze? A to możemy pogadać o awatarze przy innej okazji. A może teraz? Dlaczego nie? No, awatar uważam, że jest całkiem przyjemny, żeby zabić czas. Nie żeby się jakoś tak bardzo mocno zaangażować w to, ale jest bardzo fajny gameplay, to przede wszystkim. Jest fajny gameplay i jest niezła eksploracja. I fajnie się chodzi po tym świecie. Jego jedyną wadą jest to, że on jest bardzo płytki. Niezwykle płytki jest. I nie chodzi mi o jeziora, bo to nieprawda. Ale o to, że no Cameron, tworząc ten świat, nie wyposażył go w głębie, jakąś tajemnicę czy coś. Są tylko dobrzy i źli i się ze sobą biją o rośliny. Tak mniej więcej do tego to się sprowadza. To nie jest taka historia z ogromnym polotem i takie bardzo, bardzo, bardzo banalne. Więc jeżeli komuś to przeszkadza, no ale może są takie miejsca w kosmosie. Ja wiem, że to jest Pocahontas. Ja mówiłem bardzo często o Navi w odniesieniu do Indian. Tyle tylko, że Indianie mieli ten swój mistycyzm i tą tajemnicę, którą żeśmy odkrywali, która była wielką zagadką. Natomiast Navi nie mają żadnej tajemnicy. Oni mają, kurde, włosy, co się przyczepiają do roślin i cały mistycyzm do tego się sprowadza. I ta relacja ze zwierzętami jest namacalna, bo ich łączą te nici nierozerwalne, które istnieją jakby. Są faktem, powiedzmy, naukowym w ramach tej mitologii science fiction, która się dzieje w tym świecie. Więc tam nie ma żadnych tajemnic. Że eksploracja jest super fajna, są fajne zmysły Navi do odkrywania tajemnic, ale dochodzisz na miejsce i okazuje się, że to tajemnicą jest roślina, która rośnie w dziwnym miejscu i jak jej dotkniesz, to jesteś szybszy, silniejszy albo coś tam. I tyle. Tam nie ma nagle, że odkrywasz jakieś tajemnicze struktury obcych i w tych strukturach dowiadujesz się, że Navi zostali stworzeni na wzór jakichś innych istot, które zginęły w przeszłości, a były jakimś czymś niezwykłym, tajemniczym w kosmosie. To ja potrzebuję takiej tajemnicy, że wow, wchodzisz, mówisz, o kurde, tego się nie spodziewałem. W tym świecie nie ma nic, czego byś się nie spodziewał. I to jest takie bardzo taka dziecinna opowieść, że o dzieciakach, które biegają po lesie i są pomalowane na niebiesko. Dosyć sprawnie biegają po tym lesie. No. Porównanie do Smurfów jest taką złośliwością, ale ta złośliwość sięga dalej niż tylko kolor skóry, czy jakość fabularną, to też jest taki poziom Smurfów niestety. Ale to nie jest wina Ubisoftu, to jest wina Camerona. To on stworzył taki świat, Ubisoft nie mógł od tego odbiec nawet jakby chciał. No, ale jest to połączenie Far Cry Primal i Horizon Forbidden West i jest to przyjemne połączenie. Znaczy, dobrze się w to gra, o tak. Może to też jest przesada, żeby oczekiwać od tych gier, że będą miały do zaoferowania coś więcej? Od takich gier właśnie. Może to właśnie to jest dokładnie to, co powinno być, no. Taki jest awatar w filmie i taki jest awatar w grze. Jest bardzo bliski jest temu, co żeśmy oglądali w filmie. Tyle tylko, że sama gra, to Borys o tym opowiadał, bo żeśmy w podcaście o tym rozmawiali. Sama gra nie oferuje takiej rewolucji, jaką awatar w kinie oferował. Więc tam można było wybaczyć słabość fabularną, ponieważ to była uczta wizualna. Tutaj awatar Ubisoftu jest nadal ucztą wizualną, ale to nie jest taka rewolucja, z jaką mamy do czynienia w kinie. To jest piękna gra z fantastycznym gameplayem i z takim ładnym, uroczym światem. Ale poza tym nie ma tam głębi. Nie ma tam głębi, więc jak ktoś poszukuje głębi, to jej tam nie znajdzie. Jeżeli ktoś potrzebuje prostej, takiej radosnej rozrywki z postaciami, których nie jesteś w stanie zapamiętać, bo one po pierwsze wizualnie się w ogóle ze sobą nie różnią, charakterologicznie się ze sobą nie różnią, to tam tego nie znajdzie. Ale taka czysta, przyjemna zabawa i skakanie po dżungli jest super. wszędzie da się stworzyć głębie, stworzyć ciekawe postacie. I że to jest wina Ubisoftu? Może tworzenie postaci powinno być rolą Ubisoftu w tej grze. Może tak. Ale chodzi mi o to, że Ubisoft nie może przekroczyć poza pewien rdzeń, który Cameron stworzył, czyli ten świat jest oparty na pewnych zasadach, których się nie da zmienić, a te zasady są po prostu no takie nudnawe trochę, bez wyrazu. A może też Cameron nie wszystko jeszcze opowiedział o tym świecie, no ale i tak Ubisoft ma pewne ograniczenia w tym zakresie. Ale tak, no stworzenie może interesujących postaci byłoby w ramach dokonań Ubisoftu, może powinno być w ramach dokonań Ubisoftu. A na pewno nie jest, przynajmniej nie na tym etapie, na którym ja jestem. Hejka, wczoraj mówiłeś, że kupiliście z żoną nowy TV, pochwal się marką i rozmiarem, proszę. Jeżeli prosisz mężczyznę o to, żeby się pochwalił rozmiarem, to ja słyszę tylko jedno. Totalnie zapomniałem, że chodzi o telewizor. I ja nie chwalę się takimi rzeczami na live. Oczywiście moja żona wygrała w dyskusji, żeśmy kupili najtańszy możliwy telewizor 65-calowy, jaki się przytrafił. No i tyle, no ja nie mogę przewalczyć za bardzo, że kochanie, no to jest inwestycja na najbliższe 10 lat, kupmy coś drogiego. Więc żeśmy za telewizor zapłacili 3,5 tysiąca, ja miałem na oku taki za 8 i też ten za 8 nie był jakiś wybitnie drogi. Więc no, jest 4K i tam jakiś OLED chyba, ale to wszystko. Więc no ja sobie tutaj kupię do mojego zakątka rozrywkowo-wypoczynkowego jakiś 55-calowy wypasiony telewizor i powiem mojej żonie, że to jest na potrzeby działalności firmowej, bo jest. Ja przecież oglądam seriale i potem o nich opowiadam i filmy też o nich opowiadam, to jest moja podcastowa działalność. I sobie kupię jakiś taki, że po prostu oczy wypala z przyjemności oglądania. Nie ma OLED-a za 3,5K? No to może nie jest to OLED, nie wiem. Może, nie mam, no to przepraszam, to okłamałem was. Ja się tak znam na tych telewizorach, jak i na balecie. Na pewno jest 4K, na pewno wyglądają ładnie filmy. Jest, powiedziałbym w porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej, bo wcześniej mieliśmy takie 30-parocalowe telewizory za 1000 zł, tej samej marki zresztą. No i porównanie wypada bardzo na korzyść. Dla mnie to jest przeciętny oglądacz telewizyjny, powiedziałby, że mój telewizor nie jest wart zbyt wiele, ale dla mnie to tak jakbyście ślepemu wzrok przywrócili. To jest taki postęp. Więc jest to coś, no z przyjemnością na to patrzę. Na ten obrazek, który tam się wyświetla i fajnie się to ogląda. Więc nie jest, proszę państwa, źle. Już mi nie polecajcie kolejnego telewizora, muszę zrobić przerwę między zakupem jednego a drugiego. Hej Rok, jakiś czas temu mówiłeś, że śpisz po 3 i 2 godziny dziennie, czy coś się zmieniło? Nigdy tak nie było. Ja staram się spać 8 godzin dziennie. Kiedy ja cię tak okłamałem w udany sposób, że w to uwierzyłeś? Zdarzało mi się tak, że spałem po południu i wtedy siłą rzeczy spałem mniej w nocy, ale to wynikało raczej, chociaż cholera wie, no pewnie miałem różne pomysły. Może akurat oglądałem jakiś materiał o próbie zmiany cyklu dobowego i się zajawiłem na ten materiał i próbowałem takiego eksperymentu i faktycznie tak spałem, ale dzisiaj wróciłem, staram się spać minimum 7 godzin. Jak śpię powyżej 8, to jest fantastyczny dzień, dobrze się czuję. Jak śpię poniżej 6, to jestem strasznie udupiony. Ja nadal nie rozumiem sensu telewizorów. Serio? Kurde, ale wiesz co, spoko. Niektórzy wierzą w płaską ziemię, więc każdemu do wyboru. Telewizory są fajne. Proszę państwa, musicie pamiętać o tym, że to nie tylko jest obiekt rozrywkowy, to jest to takie tradycyjne domowe ognisko, które się kiedyś rozpalało i ludzie, rodzina wokół tego się zbierała. I ja wiem, że bardzo często jest tak, że ten telewizor trochę zakłóca relacje międzyludzkie, ale prawda jest taka, że już żeśmy się do tego stopnia przyzwyczaili, że dla nas telewizor staje się trochę takim białym szumem. Znaczy jest ktoś tam w tym telewizorze, opowiada jakieś historie, czasami go słuchamy, czasami nie, ale jesteśmy wokół tego ogniska domowego zgromadzeni. Moja żona ogląda jakiś program, w normalnych warunkach przychodzę, kawę sobie robię, wracam do pracy, ale widzę, że moja żona coś tam siedzi, ogląda w tym naszym dużym salonie i się przysiądę do niej. Zapytam, co tam u niej, co tam robi, o czym to film. To są takie rzeczy. No. Więc to nie jest tak, że my się tam mijamy z żoną szerokim łukiem i gdyby nie było telewizora, to byśmy w ogóle się nie widzieli na oczy. Taka okazja dodatkowa, żeby o czymś pogadać. Wiem, że sobie jak pójdę na górę, to moja żona siedzi w ciepełku pod kocykiem i coś tam ogląda albo coś. I mogę się zawsze przysiąść. No, moja żona z reguły ogląda dokumenty różne, więc zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia o tym. I o filmach żeśmy zaczęli więcej gadać, no bo teraz więcej oglądamy. Takie to, proszę państwa, rzeczy. No więc dla mnie po to jest telewizor. Po to jest telewizor, żeby właśnie dostarczać takiej dodatkowej, do takiego zastąpić to ognisko domowe. Czy coś ja mogłem powiedzieć o samochodach elektrycznych? Ja nie mam za dużo wiedzy w tym zakresie. Wiem, że te technologie się zmieniają i rozwijają i bardzo dobrze. Wszystkie technologie, które się rozwijają, to jest dla mnie dobra informacja. Natomiast w Polsce, dobra, mam taką jedną myśl na temat elektryków w Polsce, a w zasadzie dwie. ale może jedną. W związku z tym, że w Polsce generuje się energię przy użyciu węglowych elektrowni, dobrze mówię? No to elektryki jeżdżą na węgiel. I jako takie nie są przesadnie zdrowe w Polsce. Tyle tylko, że w przypadku elektryków zmienia się efektywność. Jeżeli macie samochód, który sam generuje energię, czyli spala paliwo, to jest jakiś procent, jak to powiedzieć, zmieniają się proporcje. To znaczy elektrownia jest dużo bardziej efektywna, jeżeli chodzi o spalanie. Czyli powiedzmy na kilogram węgla generuje więcej energii, niż samochód generuje na tam litr paliwa. Dobrze, ja wiem, że trochę się kręcę wokół tego tematu, bo nie znam go bardzo dobrze. Natomiast wiem, że jest coś takiego jak efektywność silników spalinowych i efektywność tego w elektrowni. Więc koszt uzyskania energii z elektrowni, nawet węglowej, jest niższy niż koszt uzyskania energii przez samochód z paliwa. Ale nadal jest to energia węglowa. I ostatnio widziałem, to jest ta druga rzecz, możecie poddawać wątpliwość moje przemyślenia, bo jak mówię, no nie znam się za bardzo. Ale ostatnio widziałem na TikToku takie żarciki, że stoi facet z włączoną Teslą i podchodzi do niego jakiś człowiek i mówi: weź wyłącz ten samochód, bo spaliny lecą w niebo, nie? On mówi: jakie spaliny? Przecież to jest elektryk. I wszyscy w komentarzach: haha, jaki durny, nie zna się, że elektryki nie wytwarzają spalin. Prawda jest też taka, że może nie wytwarzają spalin, ale żeby naładować ten elektryk, to już się jakieś spaliny wytwarzają, zwłaszcza w Polsce, nie? Więc ten prąd się nie bierze z dupki. No chyba, że ktoś ma tam cały ten taki solarny zestaw dostarczania energii do samochodu i tylko z tego ciągnie ten prąd, więc... No ale tak czy inaczej, proces pobierania energii elektrycznej często się wiąże z zanieczyszczeniami jednak i czasami o tym zapominamy, zwłaszcza w Polsce. To prawda, ale czy ty wyłączasz bezpieczniki w mieszkaniu, jak idziesz spać? Ja wiem, czy możemy porównywać, aż tak? Ja nie chcę zajmować stanowiska, jak powiedziałem, jestem raczej zwolennikiem rozwoju silników elektrycznych. Ale mówię, że to nie jest takie oczywiste ekologicznie, jak się niektórym wydaje i jak próbują to przedstawić na TikToku chociażby. Więc tak, to jest jeden z tych tematów kontrowersyjnych. Kiedy mamy dwie rzeczy do wyboru, to zawsze po jednej i po drugiej stronie stoją jakieś ekstremalne jednostki. Więc jak powiesz coś dobrego o elektrykach, to cię napadną. Jak powiesz coś złego o elektrykach, to cię inni napadną. Więc dzisiaj każdy temat, który ma dwa potencjalne rozwiązania, spotyka się z jakąś wrogością z jednej albo z drugiej strony. Tyle tylko, że ludziom robią wodę z mózgu, aby wyciągnąć kasę z Europy. No to zawsze się robi wodę z mózgu ludziom. Większość potrzeb, które mamy dzisiaj jako współczesne społeczeństwo, zostało wygenerowanych po to, żebyśmy wydawali pieniądze, a nie po to, że faktycznie czegoś potrzebujemy. Nie sądzę, żeby elektryki były jakimś wyjątkiem tej normie obowiązującej. To jak te kijki do chodzenia takie, co tam dziadkom sprzedawali w kościołach. Kiedyś ludzie potrafili spacerować bez tych kijków, ale ktoś wymyślił: hej, może w jakiś sposób przekonamy ludzi, że do najbardziej wydajnych spacerów są potrzebne kijki narciarskie i będziemy mogli sprzedawać więcej kijków narciarskich. Bo na nartach mało ludzi jeździ, ale akurat te kijki to produkujemy, to czemu nie? No i tak ruszyła maszyna. No i ludzie nagle potrzebują kijków narciarskich. Wiem, że to nie są kijki narciarskie, ale chodzi mi o generowanie potrzeb. One są... To w tym się specjalizujemy. Biznes tworzenia potrzeb, których nigdy nie było. Pamiętajcie, że jestem ostatnio wykształcony dosyć dokładnie w teorii płaskiej Ziemi i w teorii okrągłej Ziemi i zaczynam zauważać dokładnie te same trendy w każdej innej dziedzinie życia. Że argumentacja, która jest wykorzystywana na przykład przy samochodach elektrycznych, czasami jest rozsądna, a czasami zahacza o teorię płaskiej Ziemi. I vice versa, jeżeli chodzi o paliwa oparte na węglu, można tak powiedzieć? Paliwa oparte na węglu? Energię opartą na węglu, to też są takie teorie. Że jedne są rozsądne, a drugie zahaczają o teorię płaskiej Ziemi. W każdej dyskusji pojawiają się ekstremalne jednostki, które podpowodują, że całą dyskusję szlak trafia. Wszędzie są skrajności, to prawda? Chyba jest to... Żyjemy w takich czasach, gdzie specjalizujemy się w skrajnościach. Myślę, że to jest aktywność taka współczesnego społeczeństwa. Poszukiwanie skrajności i zajmowanie miejsca w dyskusji. Wybieranie strony. Że udział w dyskusji jest dla nas bardzo ważny aktualnie, więc jesteśmy... chętni, by brać udział w dyskusji i bardzo chętnie też zajmujemy skrajne stanowisko, żebyśmy byli bardziej widoczni w danej sprawie. Może to jest też taka potrzeba zrodzona przez social media, żeby być i żeby być zauważalnym. I to wszystko jakoś tak się składa razem i doprowadza do ekstremów. Musimy sobie obejrzeć Sajfana film o tym, że... O prawdzie i fałszu chyba takie coś? Ale to później po tym, jak już przejdę płaską ziemię. Tej weftę. Nie smakuje ci majonez kielecki? No kurde, ja też nie przepadam. W sensie, ja nie wiem, to chyba się... Ja uwielbiam majonez winiar i przez całe życie jadłem majonez winiar i zawsze mnie dziwiło, dlaczego on jest dekoracyjny. Ale w związku z tym, że uwielbiam majonez winiar, to majonez kielecki w ogóle mi nie wchodzi. On ma tak różny smak, że aż sprawia wrażenie popsutego. Nawyk, który został mi zaszczepiony razem z mlekiem wyssanym z piersi, po prostu się przyzwyczaiłem. Jak przez całe życie jesz placki ziemniaczane swojej matki, i potem ci przyjdzie zjeść placki ziemniaczane teściowej, to masz wrażenie, że to są stare placki i niekoniecznie ziemniaczane. No co zrobisz? No? Przyzwyczajenia. Są takie przyzwyczajenia i tyle. Jeszcze powiedziałbym, że dla mnie ewentualnie zjadliwy majonez to jest Hellmann's. Ale bardzo się cieszę, żeśmy zmienili ten temat. I okazuje się, proszę Państwa, że majonez kontra majonez to jest mniej więcej ten poziom sporu, co płaska ziemia kontra okrągła ziemia. Jak mówię, mamy skłonności do ekstremizmów i majonez kielecki to można bronić mocno i intensywnie. Czy ja robiłem kiedyś własny majonez? Tak jak ten ziomek z Chłopaków nie płaczą? Nie? Co ja sądzę o pizzy z ananasem? Niech każdy sobie coś tam zje, co chce. No, parę razy zjadłem. Nie jest to mój ulubiony smak. Ja myślę, że majonez. Ja myślę, że pizza z ananasem miałaby szansę być niezła, ale ja bym inaczej do tego podszedł. Bardzo często jest dodawany surowy ananas, taki surowy. Z puszki ananas, który jest jeszcze wilgotny i bardzo często ten ananas puszcza sok i w rezultacie ta cała słodkość trochę się rozlewa po pizzy. I to nie do końca jest dobrze. Próbuję się zastanowić, jakby smakowała pizza, na której ananas byłby suszony. To podejrzewam, że ten słodki smak by się pojawiał tak od czasu do czasu, nie? Jakbyś trafił na taki majonez. Co wy żeście mi zrobili dzisiaj? Byś od czasu do czasu trafił na takiego ananasa, który... I wtedy może to byłoby dobre. A pizza z majonezem? W ogóle majonez na ciepło to jest zły pomysł. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakikolwiek sens. Ananas powinien być świeży i pieczony, a nie z puszki, z biedry. Aha, okej. Okay. No to może to jest też problem, że tak naprawdę nie jedliśmy dobrej pizzy z ananasem. Ja na pewno nie jadłem. Jeżeli miałem okazję jakiś zjeść, to przez przypadek, bo ktoś zamówił, a ja nie wiedziałem, że to jest taka pułapka. No i wtedy było to przykre odkrycie, ale dało się zjeść. Na jedzeniu lubię takie niespodzianki. Jesz sobie pizzę i ona ma zwyczajny smak, a od czasu do czasu trafisz na ostrą papryczkę. Ni stąd, ni zowąd. I ta ostrość nie rozlewa się po całej pizzy, ale jest miejscowa. Jest taka okazjonalna, jest zaskakująca, jest wytrąca cię z równowagi. To jest coś, co lubię. Nie lubię potraw, które są ostre całe, tylko takie potrawy, które mają coś ostrego w sobie, ale to ta ostrość nie przenika przez wszystko. Ach. I ze słodkością pewnie jest tak samo. Moja żona przeprowadziła sabotaż ostatnio mojego systemu myślenia o jedzeniu i mojej diety i kupiła mi na Mikołaja czekoladę. I to jeszcze czekoladę z alkoholem. Nie dość, że nie jem czekolady, nie dość, że nie piję alkoholu, to jeszcze to znajduję w skarpecie, kurde, świętego Mikołaja. No i mu zjadłem wczoraj pół czekolady. I z jednej strony myślałem sobie, pyszne, a z drugiej strony myślałem, Boże, dlaczego ona mi to robi? Dlaczego ten sabotaż? Więc pół czekolady wczoraj zjadłem. I moja żona przy każdym kęsie się patrzyła na mnie. I nie wiem, czy patrzyła się na mnie tak jak Baba Jaga patrzyła się na Jasia i Małgosię, wsadzając ich do pieca. Mówię, co jest grane? I teraz w ogóle jeszcze, w związku z tym, że ćwiczę długo, intensywnie, to często paraduję przed moją żoną bez koszulki i mówię jej, ej, jak ci się podoba, zobacz. O, się napinam. Ona mówi, wiesz, że mnie mięśnie nie kręcą. Mięśnie cię może nie kręcą, ale czekoladą to byś mnie nakarmiła, nie? Kurde, moja żona pilnuje, żebym ja nie spiękniał za bardzo. Bo jak będę za ładny, to być może się okaże, że jestem atrakcyjny także dla sąsiadki albo coś. Nie, sąsiadka to zły pomysł. U mnie sąsiadki to emerytki, więc raczej nie wchodzi w rachubę, ale rozumiecie. Jakby zaczynam dostrzegać podstawy tego sabotażu, który tu się przeprowadza. To był straszny, to był szok, ta czekolada. Ale dostałem też kubek taki. Oto jest kubek, który ja dostałem. Jest to kubek taki, proszę Państwa. I to też zostałem wzięty z zaskoczenia, ponieważ straszne wpadki ostatnio mam. Poszliśmy 5 grudnia albo 4 grudnia, poszliśmy do sklepu, żeby kupić prezent, który mój zorganizowany syn powinien dać jakiejś koleżance w szkole, bo tam mają zwyczaj, taka tradycja, że się losuje kolegę z klasy czy koleżankę i się kupuje prezent. Więc mój syn kupił kocyk koleżance, myślę, że to bardzo jest rozsądny zakup, i kubek, to też jest rozsądny zakup, tylko zrobił to naszymi rękoma, bo oczywiście źle to zaplanował. Kupił, o teraz pasuje. Więc ja musiałem pojechać i kupić, nie? Co się nie godzi, ale już co mam zrobić? Więc nie kupił pociągu. Chociaż to też byłoby niezłe. W sensie pociąg. Jako, że jest to koleżanka. Nieważne zresztą. Słuchajcie. No więc moja żona pokazuje mi taki kubek, nie? Taki kubek mi pokazuje i mówi, ty, jak ci się podoba taki kubek? Może taki kubek jej kupimy? A mówi, nie, no daj spokój, straszny jest ten kubek. Nie kupujmy jej tego, kupmy jej jakiś porządny. I następnego dnia odkrywam taki kubek w swojej skarpecie. No, na miłość boską. I mówię, ale piękny kubek. A moja żona patrzy na mnie, ty, wczoraj ci się jakoś nie podobał. Ja mówię, nie wiedziałem, że taki dostanę. Przypał. I po chwili mówię, ty, ale jak wiedziałaś, że mi się taki nie podoba, to czemu mi kupiłaś? Bo go kupiłam wcześniej. No, ale wiesz co? Okej, okay, ale będzie świetny na streama. Będę mógł ludziom pokazać i opowiedzieć historię. Więc może się zwróci. Więc teraz jestem skazany na ten kubek i muszę za każdym razem, jak idę kawę robić, to mówię, zobacz, kochanie, jaki piękny kubek mam. Ale to jest straszna wpadka. I to jest, powiedziałbym, taka pułapka, której nie ominiesz. Bo mój tato kiedyś, zdarzają się takie rzeczy. Ja zawsze jak prezenty dostaję, to nawet jak mi się ten prezent miałby nie spodobać, to zawsze mówię super, dziękuję, fantastycznie. Bo mój tato kiedyś popełnił taki ogromny błąd, że przyjechała do nas rodzina z daleka. I to oczywiście, żeśmy mieli prezenty mieszane, tam różne rzeczy też kupili dla nas. No i mój tato rozpakowuje prezent i kapcie w tym prezencie znajduje. I myślał, że to jest prezent od mojej mamy, czyli od swojej żony. I mówi, Boże, znowu kapcie, no ile mam tych kapci, ile ja tych kapci, mam już gdzie ich trzymać. A potem się okazuje, że to był prezent od rodziny. Och, shit, ale próbował się wyplątać z tego. Ech, bardzo nieskutecznie. Więc ja, nauczony doświadczeniem mojego ojca, już tych błędów nie popełniam. Więc jestem mądrzejszy tutaj pokoleniowo. Proszę Państwa, bardzo Państwa przepraszam za te reklamy. Ja wiele razy mówiłem, że na Twitchu nie ogarniam tego, skąd one się biorą i dlaczego się biorą akurat w trakcie moich historii. Zachęcam Państwa bardzo gorąco do subskrypcji. To jest naprawdę dobry kanał, dojrzały content i śmieszne żarciki, więc radzę poświęcić tego darmowego Prima i przyłożyć rękę do mojego sukcesu życiowego. Czy jest dzisiaj szansa na płaską ziemię? A dlaczego by nie? Ludzie mnie trochę napastują z tą płaską ziemią. Nie tak bardzo, którzy mnie napastują z tym, żebym jednak sprawdził argumenty za płaską ziemią, ale to jest rzecz do obgadania na przyszłość. No więc, proszę Państwa, taka atmosfera u mnie w domu, bardzo radosna. Ale nie, nie jest okej. Okay. Moja żona też jest wyrozumiała, więc pośmialiśmy się z tego bardziej niż mielibyśmy być smutni. Nie wiem, czemu ten kubek jest smutny, znaczy śpiący. Czemu ten kubek śpi, skoro kawę w nim pije? On powinien w ogóle otwierać oczy, jak pije kawę, a jak pije melisę, to zamykać oczy. Gdzie jest to science fiction? To jak z tym żartem wczoraj. Postęp technologiczny dokonał się ogromny, natomiast społecznie zapomnieliśmy, co to jest kobieta. Więc takie czasy dziwne, że niby technologicznie jesteśmy do przodu, relacje międzyludzkie sięgnęły czasów sprzed ewolucji jakiejkolwiek. Całe szczęście, że nasi przodkowie potrafili płcie odróżnić, bo byśmy niestety wyginęli. Już się zamykam. To jest niebezpieczny temat. Daria Dąbrowska odpowiedziała na film Gonciarza. Obejrzymy? Nie, mam dosyć tego klanu YouTube'owego. Klan to źle powiedziane, bo klan to się nie kojarzy z serialem. Jaki jest taki znany serial brazylijski? Jak powiem jego tytuł, to od razu rozpoznacie, że chodzi o operę mydlaną. Wyleciało mi z głowy te wszystkie. Błagam, pomóżcie mi. Ja potrzebuję czegoś. Esmeralda, Zbuntowany Anioł. Zbuntowany Anioł to chyba moda na sukces. Moda na sukces to jest takie coś, co łatwo rozpoznać. Bo Zbuntowany Anioł to chyba jest już takie trochę archaiczne. Niewolnica Izaura to w ogóle czasy mojego dzieciństwa, więc błagam. Nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Czy dzisiaj będzie film Konopskiego? Może sięgnijmy po jakiś odrobinę bardziej ambitny content? Może jakąś płaską ziemię? Może przyjrzymy jakieś newsiki? Zobaczymy. No może Konopski, no, jak już nam nic nie pozostanie innego. Ja doceniam jego działalność młodociano-dziennikarską i wierzę, że chłopak ma przyszłość. Ale jeszcze ta przyszłość nie nadeszła na razie. Więc oglądam to rozrywkowo. To jest nieuczciwe, że wysłuchałem tylko jedną stronę. Chodzi ci o tych płaskoziemców. Wiesz, ja patrzę na to w ten sposób, nie? Jeżeli oglądasz film o tym, że... Oglądasz i komentujesz film o tym, że jedzenie żyletek jest niezdrowe, to jeżeli ktoś przychodzi i ci poleca 200 dowodów na to, że żyletki są smaczne, to też tego nie oglądasz. I to nie jest tak, że nie przyjmujesz argumentów obu stron. To jest... Pewne rzeczy są bezdyskusyjne. Aha, że od Gonciarza? Aha, o to chodzi. No to samo. Nie, mam dosyć tego. Ta sprawa Gonciarza jest dla mnie męcząca. To zaczyna się przeradzać w jakąś taką pyskówkę publiczną między dwójką wyraźnie odklejonych ludzi. I trochę nie chcę mieć w tym udziału. Ja też, komentując film Gonciarza, raczej byłem krytyczny wobec jego argumentów, więc nie mogę mieć takiego poczucia, że zamknąłem tę dyskusję u siebie, stając po jednej ze stron. Wyraźnie powiedziałem, jakie argumenty są przeciwko Krzyśkowi i one się nie zmieniły, bo nie zostały podjęte przez Krzyśka. I też powiedziałem, jakie są argumenty przeciwko dziewczynie. Żeby wszystko było jasne, mamy do czynienia z dwójką wariatów i oboje będą pewnie przez długi czas przeżywać tę całą historię. Ja już trochę nie chcę być jej uczestnikiem. Może być tak, że ktoś z komentatorów rodzaju Konopskiego albo Wardęgi, albo Gimpera podejmie ten temat, no to ja wtedy rzucę okiem na ich opinię. Ja już osobiście jestem zmęczony, żeby to analizować. Uważam, że tam się coś niedobrego wydarzyło w głowach tych ludzi, z różnych powodów pewnie. Podejrzewam, że u Krzyśka to jest kwestia presji, u tej dziewczyny to są jakieś wrodzone problemy albo nabyte też gdzieś tam po drodze i ciężko to odratować. A jak nie możesz tego odratować, to po co szkodzić? Mam dużo przemyśleń w tej kwestii. W sensie, jakie tematy podejmować, jakich nie podejmować. I czasami przemyślenia przychodzą za późno, czasami przychodzą w odpowiednim momencie, czasami są niepotrzebne. Pytanko odnośnie intra szalonego reportera Nowej Federacji. Wiesz, czemu twój wizerunek tam dodał? Ja myślę, że to jest też takie trochę wyzwanie do działania z jego strony, no bo nie bez powodu ja się tam znalazłem. Może dlatego, że ja jestem postrzegany jako twórca z przeszłości, że gdzieś tam siedzę jako pionier tego wszystkiego. Nie mówię, że jestem pierwszy, ale jeden z pionierów, powiedzmy, YouTube'a w Polsce. No może też przesadzam, ale okej. Okay. Może jestem jednym z tych pionierów, którzy nadal trwają. O tak, mogę o sobie powiedzieć. I ten grubas, co tam źre chipsy przy klawiaturze, też może być trochę odbiciem takiego wizerunku typowego gracza. Nie zgadzam się z tym wizerunkiem, ale wczoraj nagrywałem dłuższy materiał i tam się ten temat pojawił i to taki podcast jest. Ostatnio wróciłem do podcastów w ogóle. Zaczynam, chyba znalazłem złoty środek między podcastem Nie mam pojęcia, a moim porannym gadulstwem. Krótko mówiąc, to co Państwu opowiadam o poranku, potem przy stanowisku montażowym zmieniam w podcast. Więc trochę tych materiałów się pojawiło, takich ostatnio podcastowych, i cieszę się. Proszę bardzo, podcast przy grze. To jest wszystko już bardzo blisko podcastu Nie mam pojęcia. I bardzo dobrze, bardzo się cieszę, bo nie miałem sposobu na to. Do tej pory miałem dwie rzeczy do wyboru. Albo robię podcast, albo robię live'y. Nie potrafiłem tego robić jednocześnie. A dzisiaj pomyślałem sobie, cholera, to jest do zrobienia, tylko trzeba się bardziej skupić. A w związku z tym, że lepiej śpię ostatnio, ruszam się, mój mózg pracuje inaczej. Ja myślę, że jakby sięgając trochę po ćwiczenia fizyczne i po siłownię, że to powinna być rzecz obowiązkowa, zwłaszcza po 40, że ilość energii, którą dysponuję dzisiaj, to jest dużo więcej niż wyobrażałem sobie pół roku temu, a zwłaszcza 5 lat temu. I myślę, że bardzo często opowiada się o siłowni w kontekście tego, że jesteś sprawniejszy fizycznie i to jest dobre, niezaprzeczalnie. Bardzo duże znaczenie ma taka równowaga mentalna, można tak powiedzieć, mentalna, która się zmienia pod wpływem tego, że ćwiczysz fizycznie. Ta satysfakcja, która wynika z przekraczania swoich granic i cała masa różnych rzeczy się zaczyna składać na to, że ja czuję się lepiej ze sobą, mam więcej energii, łatwiej mi się myśli, łatwiej mi się opowiada historię. Czy próbowałem robić sobie poranne rozruchy? Jakoś nie. Może też powinienem to robić, ale już nie przeginajmy, bo zaraz nic nie będę robił, tylko będę biegał w tej machał rękoma w ramach rozruchów porannych, przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś ćwiczy przez całe życie, to pewne nawyki są i nawet nie zwraca uwagi na to, jak dużą różnicę to robi w jego życiu. Ale jeżeli przez ostatnie 20 lat nie ćwiczyłem, tak jak ja, i teraz nagle się za to zabieram na tyle intensywnie, to widzę gigantyczną różnicę. To tak jak opowiadałem o telewizorze, że oglądałem filmy na telewizorze HD w 35 calach i mi się wydawało, że jest okej. I przesiadłem się na Ultra HD, tak? To się nazywa Ultra HD? I 65 cali, no i świat się zmienił nagle. Więc jest to oświecające przeżycie, oświecenie, odkrycie takie. Więc tak, polecam Państwu. To, co mówi Rysław jest takim chyba największym orędownikiem ćwiczenia w wieku dojrzałym. No on zwłaszcza, że on jest po 50, i on też bardzo, bardzo intensywnie ćwiczy i dużo o tym opowiada. Co jest cenną rzeczą, bo to też cały czas jego wpisy na Twitterze też w jakiś sposób wpływają na mnie. I wydaje mi się, że to on mnie zachęcił do siłowni, ale też muszę przyznać, że z Państwa strony tutaj na live'ie było tak dużo sygnałów, że nawet jeżeli nie chciałem tego robić, bo przez długi, długi czas broniłem się rękoma i nogami, no to w końcu do mnie to się przebiło przez moją skorupę niechęci wobec siłowni. I miło spędzam tam czas i poznaję fajnych ludzi, podoba mi się ich zaangażowanie. Do tej pory to patrzyłem na siłownię przez pryzmat tych chłopów, co tam pakują i klną i opowiadają o karotenie, czy kreatynie, czy o czymkolwiek. A dzisiaj tak poznałem trochę bliżej te chłopy, co tak klną, to są fajne chłopy, jak się okazuje. Hej, taka niespodzianka. Nie? Ale to prawda jest taka, że postrzegamy tak świat, jak nam wygodnie w danym momencie, więc mi wygodnie było nie chodzić na siłownię, więc wszystko, co było związane z siłownią, odbierałem jako coś negatywnego. I to jest też lekcja. Znaczy, zawsze jest taka lekcja, no. Jesteśmy, kurde, podatni na automanipulację. Czy ja biorę tę kreatynę? To coś tam zażywam. W sensie coś tam, jakieś 5 gram sobie wszczyknę. W postaci napoju, rzecz jasna. Ostatnio ktoś przy moim... Może też zacząłem się w wulgaryzmy pogrążać coraz bardziej. Ten podcast przy grze Avatar Frontiers of Pandora. Ktoś powiedział, że ilość przekleństw w pierwszych 15 minutach to jest więcej niż ja przez całe życie powiedziałem. I przesłuchałem sobie te 15 minut i faktycznie trochę dużo. Więc kto wie, może ta kreatyna wpływa też na moje umiejętności językowe w sposób nie do końca pozytywny. Czy nagrałbym materiał o tym, żeby promować ćwiczenia? Ciągle nie mam odwagi, żeby nagrać o odchudzaniu, o ćwiczeniach. Bardzo jestem świadom takiej historii, gdzie dziewczyna napisała książkę o tym, jak chudnąć, bo schudła bardzo dobrze i wyraźnie i świetnie wyglądała. I zanim ta książka trafiła do sprzedaży, to znowu była gruba. Więc myślę sobie, że to jest taka karma. Musi minąć parę lat i ja muszę mieć pewność, że zmiana jest trwała, że wiem, jak to kontrolować, zanim cokolwiek powiem i zacznę dawać radę innym ludziom. Więc tak to widzę. Mimo tego, że zacząłem się odchudzać 6 lat temu i że skutki są pozytywne do dzisiaj, to nadal jestem bardzo podejrzliwy i niepewny. Cały czas mam taką obawę, że gdzieś ulegnę, że się zapomnę, popełnię jakiś błąd. I nie chciałbym nigdy mieć czegoś takiego, że u mnie na kanale jest film o tym, jak żyć zdrowo po 40 i odchudzaniu i o diecie, a ja siedzę gruby i gram, kurwa, w GTA 6. A przepraszam za to przekleństwo, znowu mi się wyrwało. Rozumiecie, że to byłoby bolesne doświadczenie? Dlatego jeszcze nie nagrywam filmu o tym, że można schudnąć i że można żyć zdrowo. I mogę sobie tak posiedzieć z wami i pogadać o tych rzeczach. I z pewną dumą o tym opowiadam i radością, ale żeby udokumentować to swoje doświadczenie? Coś tam nagrywałem właściwie o tym, jak to się odbyło u mnie, ale na razie na więcej mnie nie stać. Skąd brałem materiały do diety? Ze zbieractwa głównie. Co to znaczy materiały do diety? W sensie wiedza na temat diety? No, eksperymenty. Różne rzeczy próbowałem, aż coś zadziałało. Ale to nie rozmawiajmy o tym, proszę was. To jest taki... Jakby z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że warto się ruszać, warto ćwiczyć i warto zrzucić zbędne kilogramy. Ale każdy już musi sobie... Na razie niech każdy sobie znajdzie swój własny sposób. Czy będę chciał zachęcić Mikołaja do chodzenia na siłownię? Mikołaj chodzi na siłownię z kumplami, więc nie muszę go zachęcać. W najbliższą sobotę z córką idziemy na siłownię. Na siłownię, do której ja chodzę, moja trenerka organizuje ćwiczenia dla dzieci. I to nie jest tam, że tam podnoszenie ciężarów, nie? Ale takie ogólnorozwojowe rzeczy. A moja córka, jako że dosyć dużo rozmawiamy o siłowni, bo i ja, i mój syn coś tam mamy do pogadania, to nasza, moja córka, jego siostra, nasza Ola, chciałem powiedzieć. Więc nasza Ola też dużo o tym, jakby chce być zaangażowana w to, nie? Też chciałaby uczestniczyć w rozmowie. Więc coś tam, jakieś pompki ćwiczy na podłodze, coś takie jakby niepoprawne wszystko, nie? No ale jest zainteresowana tym, bo to jest temat w naszym domu w jakiś sposób i chce w tym uczestniczyć. Wrażenia z GTA 6 to już są nagrane, są nawet tutaj widoczne. Proszę sobie kliknąć elegancko w analizę trailera. Też żeśmy z Borysem oglądali. Odnośnie informacji dotyczących GTA 6, to jedyne co mogę powiedzieć, że bardzo liczę na to, że przed premierą GTA 6 będzie premiera PS5 Pro. Bardzo mocno liczę na to. Jakakolwiek konsola nowej generacji mocniejsza będzie dla mnie spełnieniem marzeń. Tak myślę. Ale w ogóle też myślałem, że konsole nowej generacji będą dla mnie spełnieniem marzeń, że nie będę musiał już wybierać między PC-tem a konsolą, a tymczasem rzeczywistość okazała się taka, jaka jest. Chcesz grać w dobrej wydajności i w dobrej jakości obrazu, no to jesteś skazany na PC-ta. Może kiedyś to się zmieni. Wydaje mi się, że za czasów Xboxa 360 i PS3 był taki, przez jakiś czas był wyraźny przeskok jakościowy w stronę konsol, że one były lepsze od ówczesnych pecetów. Przez jakiś czas. To się potem zmieniło, ale to już jest historia. Mogę ją źle pamiętać. Wydaje mi się, że tak było, ale tylko przez jakiś czas potem pecety nadgoniły i dzisiaj wyprzedzają bardzo mocno konsole. Dzisiaj nowe konsole już odstają od aktualnych pecetów. Ale też aktualne pecety są super drogie. To nie jest po raz kolejny próba wejścia w wojnę między pecetami a konsolami. Chyba każdy mniej więcej sobie uzmysławia, jak to wygląda i to nie jest temat pod dyskusję za bardzo. No więc tak. Czy będę ogrywał nowego Assassina? Nie bardzo potrafię to sobie włączyć do mojego cyklu dobowego. Nie mam miejsca na to, co ja gadam. Nie mam po prostu czasu na to. Teraz Awatara mam i też Awatara nie grałem od paru dni, bo Szymon, który montuje mi filmy, był chory, ciężko, ale już wyzdrowiał. Pozdrawiam. Chociaż ten materiał też ja będę montował, bo ja to, jak powiadałem Państwu, ja lubię to zamieniać na podcast, nie mam pojęcia, a to wymaga mojego dodatkowego zaangażowania. Ale też opowiadałem o tym, że jednak to montowanie tych materiałów... Szymon, jakbyś to montował, to znaczy, że zmieniłem zdanie. Ale jak nie, to nie. Więc coś mi... Przyjemnie mi się to montowało. Po prostu. Tak mi się, trochę mi się przypominają stare czasy, kiedy wszystko sam montowałem. I jest coś takiego, ja lubię matematykę, a w montowaniu filmów jest coś z matematyki, jest coś z analityki, jest coś takiej precyzji, dokładności. przeglądanie czasami materiału klatka po klatce, by cięcie zrobić w odpowiednim miejscu. To jest takie, daje mi takie poczucie harmonii, którego potrzebuję. Satysfakcjonujące jest. A jak potem zrobisz to dokładnie tak, jak chciałeś, to daje dużo frajdy i satysfakcji. Czy Miszora bym... Tak, Mikołaj, na pewno będę go uczył montować. Na pewno, bo to jest cenna wiedza. A propos montowania, bo zastanawiałem się, jak zaangażować mojego syna w to, żeby to nie było zbyt trudne. Chyba wiem. Jako, że dzisiaj nie gram na live'ach za bardzo w gry i nie robię serii, ale bardzo często jest tak, że gram w grę i ją nagrywam i potem te materiały próbuję wykorzystać jako tło do podcastów, żeby coś się działo na ekranie. I myślę, że będę te materiały podsyłał Mikołajowi, żeby je przemontował, to znaczy, żeby obejrzał ten materiał, gameplay, i żeby wyjął z niego te esencje, czyli to, co się dzieje w grze, bez jakichś map, bez otwierania menu, bez otwierania plecaków, bez zmieniania ekwipunków, bo to zaburza jakby dynamikę obrazu. Więc to będzie dla niego pierwsze zadanie, czyli powycinać z gameplayu te wszystkie momenty, kiedy jest zastój w obrazie. I to jest takie bardzo proste zadanie, które wymaga jakiejś koncentracji, ale trudno popełnić tutaj błąd. Trzeba tylko dokładnie przeglądać te rzeczy. No i zobaczymy, czy go to zainteresuje, czy to go wkręci, bo jednak, żeby montować rzeczy, to trzeba lubić to robić. Bo jak mówię, tam jest bardzo dużo takiej analityki, skubania tego materiału klatka po klatce. Jeżeli ktoś tego nie lubi, to będzie dla niego bardzo, bardzo męczące. Więc czy on jest zainteresowany? No akurat to jest w tej chwili, nie? Decydując się na to, żeby mu to zlecić gdzieś tam na wakacje, to nie jest dla mnie najważniejsze, czy on jest zainteresowany. No bo on nie ma też podstaw, żeby wiedzieć. On musi coś zrobić. Jak zrobi coś i mi powie na przykład, że tato, mi się to nie podoba, nudzi mnie to, to nie jest fajne, to mu powiem, to jeszcze spróbuj raz. I jak spróbuję parę razy i za każdym razem będzie mówił, że mu się to nie podoba, to powiem, no trudno, synu, to nie jest robota dla ciebie. Może praca w McDonaldzie będzie dla ciebie bardziej interesująca. I żeby wszystko było jasne, praca w McDonaldzie to jest bardzo zacna praca. I to jest bardzo wymagająca praca. Powiedziałbym, że praca w McDonaldzie jest na tyle ciężka, że być może po miesiącu spędzonym w McDonaldzie uzna jednak, że montowanie filmów nie jest takie złe. Bo ja wiem, jak ludzie... Ja mam sporo moich widzów młodych, którzy wchodzą w dorosłość, spotykam ich w McDonaldzie właśnie, że pracują tam i zawsze są bardzo dla mnie sympatyczni i się przywitają. Więc to nie jest tak, że ja tutaj obrażam, wręcz przeciwnie, to jest... Wedle mojej wiedzy praca w McDonaldzie potrafi być bardzo ciężka i bardzo wymagająca. Więc może to być też lekcja dla kogoś, kto uważa, że montaż jest nużący i trudny. Dobrze mówię? Wiem, że dobrze mówię. Proszę Państwa, to ja z takim pytaniem. Gdyby ktoś z moich widzów we Wrocławiu wiedział, w jaki sposób załatwić nastolatkowi robotę w Macu na wakacje, to bardzo bym prosił o informację. Ja zresztą sobie pewnie wejdę sobie na stronę McDonalda, bo pewnie mają coś takiego jak oferta pracy dla początkujących młodych ludzi. Właśnie nie wiem, czy trzeba mieć wtyki, czy nie. Nie robić mu tego? Dlaczego miałbym mu tego nie robić? Ja przez całe wakacje, od czasu jak skończyłem 14 lat, praktycznie do 20 roku życia, całe wakacje siedziałem w pracy u mojego taty, więc chcę mojego syna zaangażować albo w to, co ja robię, albo w coś innego. Niech pracuje, niech się uczy. To jest ważne. Poznajesz ludzi trochę na innym gruncie niż tylko zabawy i rozrywka i szkoła. Musi mieć 16 lat. Tak, mój syn kończy 16 lat 1 stycznia, więc wydaje mi się, że to jest dobre podejście. Wydaje mi się, że każdy młody człowiek powinien spróbować. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby go przyzwyczaić do życia, tylko też, żeby coś zarobił dla siebie. Żeby zobaczył, jakie jest przełożenie między pracą a pieniędzmi i tak dalej. Nie ma lepszej opcji. Ja też w ten sposób byłem wychowywany, że rozumiałem, ile mojej pracy przekłada się na ile moich pieniędzy. Wiedziałem, ile dostaję za godzinę, ile godzin muszę przepracować i wiedziałem, ile te pieniądze mają wartości. I ile potu zostało wylane. To też wpływa na to, w jaki sposób podchodzisz do wydatków później. To jest cenna lekcja, trudno o cenniejszą. Tak, ale będzie resztę życia pracował, warto jak najdłużej korzystać z dzieciństwa. Nie no, spokojnie, to nie jest tak, że ja go chcę wyciągnąć ze szkoły i zapędzić do roboty. Niech popracuje tam, są 2 miesiące wakacji, niech miesiąc popracuje. I tyle, no to nie jest tak, że mu życie odbieram. Ja montuję przy użyciu Adobe Premiere Pro. Nie wiem, czy się mówi w Polsce Adobe czy Adobe, więc to mniejsza z tym. Na pewno tak się pisze. Adobe Premiere Pro. Myślałem o Final Cutie też, ale wiem, że różnica między jednym a drugim programem jest drastyczna. No i ciężko byłoby się przesiadać. A jako, że używam PC-ta i tak zawsze, to Premiere jest dobry. Bo Final Cut to na Maca bardziej jest narzędzie. Wiem, że na Macu też jest Premiere i też dobrze działa, ale no, Tak czy inaczej, Premier Pro to jest dla mnie narzędzie. Ja przez jakieś 4 lata życia męczyłem się w różnych firmach i nic mi nie wychodziło. Myślałem, że jestem nieudacznikiem, któremu nawet praca w Żabce nie wychodzi. Wyszło z czasem, że piszę niezłe scenariusze i montuję filmy, ale dopóki nie zacząłem pracy przy komputerach, po prostu byłem pewny, że jestem do niczego. O, proszę, jaka pouczająca historia. To jest tak, jak bardzo rzadko udaje nam się w życiu przy pierwszym strzale trafić dokładnie w to, co nam pasuje. I też musimy pamiętać o tym, chyba często ludzie zapominają o tym, że to, że nam coś nie pasuje, nie znaczy, że z nami coś jest nie tak. Po prostu musimy znaleźć swoje miejsce i rzeczy, które nam się podobają. A cały system edukacji zbudowany jest tak, że stajemy się trybikiem w maszynie i jeżeli nie pasujemy do tej maszyny, to się nam wmawia, że coś z nami jest nie tak. Nie, czasami jesteś w niewłaściwym miejscu tej maszyny. Musisz sobie znaleźć lepsze miejsce i warto włożyć wysiłek, żeby to lepsze miejsce znaleźć. I tyle. Ja w swoim życiu tego doświadczyłem i myślę, że wiele osób, które coś tam osiągnęły i są zadowolone ze swojej pracy, też tego doświadczyły. Może być też tak, niestety, że ktoś kompletnie nie pasuje do żadnej maszyny, w żadnym miejscu, bo go źle wychowano, czy coś, no nie wiem. Są ludzie, którzy po prostu są leniwi na przykład. Nigdy nie trafią w odpowiednie miejsce, bo problem leży w nich, a nie w miejscu. Ale w większości przypadków wydaje mi się, że musimy sobie znaleźć odpowiednie miejsce. I każdy ma jakąś rzecz, w której mógłby być dobry, tylko trzeba ją znaleźć. No, edukacja w Polsce na szczęście nie jest aż tak droga jak w Stanach Zjednoczonych. Bo tam w Stanach Zjednoczonych to kończysz z długiem jeszcze, który trzeba spłacać przez lata. W ogóle systemy amerykańskie wynikające z totalnego kapitalizmu potrafią być kłopotliwe. Raz, że koszty studiów, dwa, że koszty leczenia, to jest jakaś masakra. Tam u nich, ja nie wiem jak to działa, że nadal się jeszcze nie posypało, no ale jakoś działa. Nie mi oceniać amerykański pomysł na społeczeństwo. Dokładnie tak jak mówisz, ja pracowałem jako sprzedawca w sklepie, a teraz zajmuję się projektowaniem dróg i obiektów budowlanych. Ładnie. Ja studiowałem, jak byłem na budownictwie, to wybrałem kierunek drogi i mosty. Tylko mój problem z budownictwem był taki, że ja popełniłem fundamentalną pomyłkę. Mnie zawsze interesowała architektura, a nie budownictwo, a poszedłem w stronę budownictwa, bo nie wiedziałem. Dopiero jak poznałem moją żonę, która została architektem, to zrozumiałem, że gdzieś się pomyliłem. Byłem młody i głupi, ja nie wiedziałem w ogóle, że... Nie wiedziałem o architekturze. W ogóle jakby do głowy mi nie przyszło, że ta architektura mnie interesuje. No ale poszło tak jak poszło, więc też gdzieś tam błędy zostały popełnione. Moi rodzice może powinni wiedzieć, że mnie bardziej architektura interesuje niż budownictwo, ale dali mi swobodę wyboru i to są moje wybory i moje błędy. I nie jest źle. No bo ostatecznie ścieżka, którą poszedłem, jest bardzo satysfakcjonująca dla mnie. Podejrzewam, że architektura mogłaby być fajna, ale nie byłaby aż tak ciekawa jak to, co robię dzisiaj, więc... Więc tak, czasami błędy, które popełniamy po drodze i wybory złe, których dokonujemy, owocują znacznie lepszym efektem, niż gdybyśmy od razu wybrali najbardziej optymalną ścieżkę. Dla mnie zaskoczeniem było dowiedzenie się, że architekci mogą pójść siedzieć, gdy na przykład ich most się zawali. Nie wydaje mi się, żeby to była prawda. Architekt nie jest odpowiedzialny za obliczenia. Tym się zajmuje budowlaniec wykształcony, inżynier powiedzmy. Architekt projektując obiekt musi się opierać na pewnych normach i ten jakby budynek na dzień dobry musi spełnić pewne wymogi, natomiast konstruktor potem bada to dokładnie pod kątem obliczeń i obciążeń. To jest tak, jest pewna różnica. Architekt ma podstawową wiedzę w kwestiach konstrukcyjnych, konstruktor ma podstawową wiedzę w kwestiach architektonicznych, ale każdy z nich ma inną funkcję. Wspólny wysiłek prowadzi do budowy mostu, natomiast odpowiedzialność za to, żeby ten most stał, ponosi chyba konstruktor. Chyba generalnie się mówi projektant w ogóle, ale chyba konstruktor będzie trafniej. I to jeszcze, jakby cała ta konstrukcja też przechodzi przez szereg urzędów, gdzie są te rzeczy sprawdzane, ale generalnie podpis konstruktora jest poświadczeniem tego, że jest to konstrukcja, która się nie zawali. Tam jest kilka osób po kolei, które mają jakąś odpowiedzialność. Jest architekt, jest konstruktor, jest kierownik budowy. Tam wszystko musi dobrze zagrać. Nie? Jak się most zawali, to się sprawdza, dlaczego się zawalił. Jeżeli konstrukcja była błędna, no to beknie za to budowlaniec. Jeżeli podczas procesu stawiania mostu został popełniony jakiś błąd albo jakieś zaniedbania, no to ludzie odpowiedzialni za to zapłacą. No tak to jest. Czy słyszałem legendę o architekcie mostu Grunwaldzkiego? Tak, ja nie wiem, to legenda czy prawda, że on, że facet, który zaprojektował most Grunwaldzki, ten most został wybudowany i on gdzieś blisko otwarcia tego mostu sprawdził swoje obliczenia po raz kolejny i wyszło mu, że popełnił błąd. I w związku z tym, że popełnił ten błąd, to popełnił samobójstwo również. Więc taka jest legenda. Ja nie wiem, czy ona jest prawdziwa, bo nigdy nie sprawdzałem tego. Zresztą jak mi opowiadano tę legendę, to internetu nie było, więc nie można było tego zweryfikować. Ale most stoi do dzisiaj, więc być może popełnił błąd, sprawdzając swoje obliczenia. Z reguły z mostami to jest tak, że ja nie wiem, czemu mówimy o konstrukcjach, już dawno tego nie studiowałem, ale tego typu obiekty są bardzo poważnie przeprojektowywane. Obciążenia, które musi most przenosić, są znacznie wyższe niż te, które w rzeczywistości się przytrafiają. Więc no taki most, nawet jeżeli się popełni pewien błąd, no to on może przenieść te ciężary i sobie dobrze radzić. Ale też czasy się zmieniają, więc zakładam, że dzisiaj obciążenia są dużo wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Ale podejrzewam, że na skutek tego legendarnego samobójstwa ktoś przeprowadził dodatkowe zabiegi, by się upewnić, że ten most się nie zawali, więc zakładam, że dzisiaj jest bezpieczny. On zresztą był remontowany parę razy, ten most grunwaldzki. Zresztą bardzo ładny most, bardzo fajny. Więc, ale nie wiem, na ile jest to prawdziwa opowieść, ale profesorowie na Polibudzie lubią ją przekazywać. Więc też spotkałem się z nią kilka razy. Czy widziałeś, jak w San Francisco pierwsze mosty były źle zaprojektowane i wyginały się jak guma? Mosty w San Francisco i w ogóle dużo mostów w Stanach Zjednoczonych to są konstrukcje stalowe. One jako takie bywają dosyć elastyczne. Powiedziałbym, że nie wyginają się jak guma, ale potrafią się gibać dosyć intensywnie. Ale nie wiem, jak to wyglądało pierwotnie. Podejrzewam, że pierwsze eksperymenty ze stalowymi mostami mogły być niepewne, bo też nośność stali to jest coś, co zawsze można obliczyć, ale no, pierwsze próby często się podejmuje tak trochę na chłopski rozum, na oko. Nie wiem, jak to wyglądało pierwotnie. W jaki sposób powstawały pierwsze stalowe mosty i jak były obliczane te mosty. Kiedy żeśmy obliczali te mosty, to jeszcze czy metody badawcze były na tyle dobre, by móc ocenić, jaka będzie wytrzymałość stali. Bo wytrzymałość stali jest też zależna od tego, w jaki sposób stop powstaje, jakie materiały były użyte, jakie są tam podczas wytopu, jakie się mogą zanieczyszczenia pojawić. Tam jest potwornie dużo zmiennych. Dzisiaj zakładam, i to też jest tak, opowiadam nie ze swojej wiedzy, tylko, a może ze swojej wiedzy, ale nie takich doświadczeń z pierwszej ręki, że dzisiaj produkcja stali to jest taki zunifikowany proces na całym świecie, że stal się produkuje z określonych materiałów w określonych warunkach i tam zanieczyszczenia są zminimalizowane, więc można obliczenia ujednolicać, ale kiedyś pewnie było zupełnie inaczej. Mogłeś dostać jeden kawałek stali i drugi kawałek stali i ich nośność się różniła, bo tam proces wytopu był obarczony błędami. Więc no, z tą stalą to tak. W ogóle materiały konstrukcyjne. Czemu o tym rozmawiam? W ogóle interesujący temat. Proszę Państwa, jako ja mam wybitną publiczność na Twitchu, to nie ma opcji, no. Że możemy sobie pogadać o konstrukcjach stalowych i jest zainteresowanie na czacie. Gdzie taka widownia na Twitchu jest, proszę Państwa? Czy będzie grany The Day Before? Nie planuję tam. Ale będę pewno się przyglądał temu, bo myślę, że to zabawny jest projekt. Gdyby Państwo nie wiedzieli, The Day Before to jest taka gra, która była przedstawiana jako absolutnie wybitne osiągnięcie graficzne i gameplayowe, ale okazało się, że wszystkie te rendery, które... Właściwie te wszystkie gameplaye były renderowane na silniku gry, więc nie miały nic wspólnego z rzeczywistością i no i ta gra teraz wychodzi i będziemy mieli okazję sprawdzić, na ile te rendery cokolwiek z rzeczywistością wspólnego miały. O tak. Nadal jest ta głęboka wiara, że The Day Before to jest jednak scam. Zobacz Tacoma Bridge na YouTube. 1:10 start. Trwa 4 minuty. Niech ci będzie. 10 lat temu, wow. 17 lat temu. Film sprzed 17 lat? Chociaż zakładam, że ten most to już były raczej takie współczesne techniki budowlane. Jeżeli chodzi o stal, to już mogli ją sprawdzić, no ale... To jest w ogóle archiwum. Ale niezła rzecz. No dobra. Zobaczmy to sobie. Nie ten następny? No rany boskie. Ktoś mi kazał obejrzeć ten, który trwa 1,5 minuty, więc na razie nie ten. Ale ja chcę obejrzeć ten, bo mnie interesuje czarno-biały. $6 milionów. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. To był jakiś rezonans? Bo to tak wygląda właśnie, jakby się... Only a 35 mile an hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Ale przegapili. To wiatr rozkołysał, tak?
Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog.
Ludzie nie... Słyszeliście to? Na szczęście jedyne ofiary, samochód, który tam został i pies? Jak ten pies? Czy pies nie miał jakiegoś instynktu? Jak był zamknięty w samochodzie, no to bardzo współczuję piesołowi. Już, o Boże, już, obrońcy psów, o bo, panie kochany, to nie ja zabiłem psa, no zlitujcie się nade mną, no. No to teraz to, och, ten mówicie, 4.13, 4.13.
As you can see, this bridge was exceptionally long and narrow. Over half a mile long, only 39 feet wide.
Ciekawi lektorzy byli wtedy. 1938 roku. W 40 otwarty? O, ale minął. Minęło parę miesięcy, zanim się połamał.
During construction, we see the steel girders, 8 feet tall, which were supposed to stiffen the bridge against bending.
Ja myślę, że człowiek, który robił ten film, dostał zadanie: słuchaj, musisz zrealizować film o moście. Spróbuj to zrobić tak, żeby to było nudne. I ktoś powiedział: okej, dam radę. Jezus. Chyba pierwszy YouTuber.
On November 7th, the bridge suddenly went into a twisting motion. The wind speed was a steady 42 miles per hour. This was enough to keep the bridge oscillating in one of its natural modes of vibration with a period of 5 seconds.
I on ma chyba po prostu na żywo to komentuje, tak jak ja, i słychać nawet jego oddech w mikrofonie. Jak przełykanie śliny.
The professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty along the nodal line.
Kurde, odważny człowiek, nie? Że wyszedł tam na ten most, ledwo go widać, ale tam jest. Wszedł na ten most, kiedy on się gibał? Żeby sprawdzić, co on chciał sprawdzić tam. W sensie, po co on tam wszedł? Bo nie jestem pewny, czy dobrze widzę, ale chyba się giba, podejdę bliżej. Jak to może musiał?
It's remarkable that the girders were this flexible.
This is mógł tego psa zabrać ze sobą, jak już tam wszedł.
However, a collapse was inevitable after a little more than an hour of this.
Macie pretensje do mnie, on psa nie wziął ze sobą. No. Niezłe widowisko swoją drogą. A to nie jest tak, że tam, jakby zakładam, że cały most jest stworzony z łączonych konstrukcji, znaczy z łączonych elementów stalowych i dlatego się giba. To nie jest tak, że to jest jeden wielki kawał stali, który się wygina. Żeby wszystko było jasne, to nie tak.
The car had been abandoned earlier. No one was injured in the whole affair. However, a small dog in the car was frightened and was afraid to come out and he perished along with the bridge.
A, czyli jednak piesek był w samochodzie. Pies się za bardzo bał, żeby wyjść z tego. Zdaje się, że jakby informacja jest taka, że mógł wyjść, ale się bał. No, cóż. No to jednak... Dla części z Państwa ten pies, który tam zginął... Gdyby tam zginął człowiek w tym samochodzie, to byście się tak nie przejęli jak z tego psa. To bardzo jest interesująca cecha. Nasza. To przełykanie śliny pana prowadzącego jest w tle rozbrajające.
The bridge was rebuilt using a stiffening truss instead of girders. The new bridge is completely stable.
To nie miliardy dolarów. Ten, budowa tego mostu kosztowała 6 milionów dolarów. Mniej niż chata tego I Show Speed. No i proszę Państwa, oto content współczesny i interesujący. Na stare dolary, w dzisiejszych czasach warte dużo więcej. No kurde, dzięki za wyjaśnienie, tak, że jest inflacja od 38 roku. No gdyby nie Twój wpis, uznałbym, że to samo. Myślałem, że mój żart z chaty I Show Speeda jest taki oczywisty bardzo. Ale no nie jest, no, najwyraźniej. Czy ja zapisuję wszystkie swoje nagrania na dysku? Nie zapisuję. No to przecież to nie mam aż takiej, musiałbym strasznie dużo zainwestować w jakieś nośniki, żeby to przechowywać. To jakieś szaleństwo kompletne. Zresztą po co to komu? Za 10 lat. Jeżeli to przetrwa na YouTubie, no to dobrze. Jeżeli nie przetrwa, to znaczy, że nie warto było tego trzymać. Czy ja to wywalam? No wywalam. Przesyłam do chmurki. Na YouTube'a w sensie i tyle. Część materiałów, które są bieżące, przechowuję u siebie w chmurze, ale tego się nie da. Nie da się tego tak utrzymać. Musiałbym mieć jakiś gigantyczny nośnik. A i tak by się coś stało z tym nośnikiem, no bo nawet gdybym miał 100 terabajtów gdzieś tutaj w szafeczce, co jest do zrobienia, powiedzmy, no to jak się coś fizycznie stanie z tym nośnikiem, to szlak trafi. Trzeba by mieć dwa, żeby był zapasowy. Bo 100 terabajtów na chmurze trzymać, to za drogo kosztuje. Ja nie jestem taką instytucją, która jest gotowa wydawać tyle pieniędzy. Więc to dużo, dużo dodatkowego wysiłku w ramach rzeczy, które być może nie są tak naprawdę istotne. Wiecie, jak to jest YouTube? YouTube traktuje super poważnie rzeczy bieżące kosztem tych rzeczy archiwalnych. Bardzo rzadko jest tak, żeby stare filmy się wyświetlały jakoś intensywnie. To jest, podobno płaska ziemia jest fenomenem, bo ludzie zawsze przed świętami oglądają jak Kevina samego w domu. Więc dobry moment sobie wybrałem na obejrzenie tej serii Skyfana.